Kapitan Brygolety. Kapitan Warmski miał dziś dzień nader pracowity. Jako prezes jachting klubu w Gdyni przewodniczył cały ranek tegorocznym wiosennym regatom. W południe zjadł dorywczo marny, prawdziwie marynarski posiłek, po czym zabrał się do załatwiania spraw urzędowych. Od czasu jego wyjazdu na manewry morskie w Zatoce Botnickiej nagromadziło się ich tyle, że teraz po powrocie i objęciu zajęć służbowych inspektora Policji Portowej i Żeglugowej nie wiedział, od czego zacząć, czego się wpierw chwycić. Po wysłuchaniu raportów dziennych, wydaniu najpotrzebniejszych zarządzeń i usunięciu najbardziej dokuczliwych zaległości, udał się przede wszystkim do admiralicji, gdzie zdał sprawę z poczynionych przez się w czasie manewrów spostrzeżeń i obserwacji, przy czym jako uzupełnienie swego zwięzłego, iście żołnierskiego resume, złożył obszerny, kilkuarkuszowy memoriał. Pożegnany serdecznie przez admirała, jak wicher popędził do starosty morskiego, byłego komandora, zakliki, starego drucha i przyjaciela, z którym od paru już lat pracował nad dalszym rozwojem rybołówstwa polskiego na pełnym morzu i rozbudową portu rybackiego w Karwi, kontynuując w ten sposób dzieło wielkiego poprzednika i inicjatora, pierwszego starosty morskiego Polski Zmartwychwstałej, generała Mariusza Zaruskiego. Zaklika powitał go jak Mesjasza, zasypując bezlikiem pytań i nowin. Z trochę bezładnej, bo z temperamentem przez obu panów prowadzonej rozmowy dowiedział się Warmski, że przyjaciel zamierza stworzyć nową bazę operacyjną dla rybaków przez rozszerzenie i pogłębienie koryta Piaśnicy i przekształcenie tej rzeki w rodzaj kanału dojazdowego do przystani rybackiej na jeziorze Żarnowskim. Warmski powitał projekt z entuzjazmem. Wybornie, doskonale, wyzyskać każdą pięć ziemi, każdy kilometr kwadratowy naszego strądu, przedrążyć kanałami, związać z lądem, zbratać nierozerwalnie z calizną polskiej macierzy. Wiwat, starosta! No, a teraz do widzenia, stary wilku morski, lub, jeśli wolisz z angielska, my old chap. Mam jeszcze dzisiaj odbyć parę poufnych konferencji przed nocną objażdżką. Zaklika spojrzał zdumiony. Co? Ledwoś wrócił. Już chcesz się włóczyć po nocy? Trudno, bracie. Służba nie żarty. Patrolowy kabotaż. Od czegoż się jest inspektorem policji morskiej do licha? Więc szczęści Boże, kochany chłopie, a odwiedź mnie niebawem. Przy najbliższej okazji. Warmski już był w sieni. Śpieszyło mu się diabelnie do kapitanatu portu i do gospody pod wyjącą syreną, punktu zbornego marynarzy dalekiego rejsu i miejscowych maszopów. Była już godzina 6 wieczorem. Majowe słońce, zatoczywszy wielki łuk na niebie, pławiło się na zachodzie gdzieś w nurtach Bałtyku. Od Oksywskiej Kępy, od kościółka nad morskim Wiszarem z najpiękniejszym w Polsce cmentarzem, szedł wieczorny odzew dzwonów. Od dworca kolejowego, dziwacznej, a pełnej szczególnego wdzięku budowli oskrzydlonej podwórcem w stylu na pół mauretańskim, dolatywały gwizdy lokomotyw i łoskot wagonów. Od portów wojennego, handlowego i pasażerskiego płynął chaotyczny, a coraz potężniejszy zgiełk głosów i dźwięków. Warmski zboczył z głównej ulicy w jakąś wąską szyję, przeprawił się promem przez daleko w ląd zaawansowaną odnogę portu i wszedł do biura kapitanatu. Na powitanie podniósł się ku niemu od biurka mężczyzna rosły, szpakowaty, o jasnym, przenikliwym spojrzeniu małych, szarych oczu. — Jesteście nareszcie z powrotem, kolego — rzekł, podchodząc z wyciągniętą ręką. — Tak mi tu bez was jak bez ręki. Warmski uścisnął mu dłoń i na uprzejmy gest kapitana zajął miejsce w fotelu. Przez chwilę panowało milczenie. Obaj mężczyźni spoglądali na siebie z widoczną życzliwością i szacunkiem. Kapitan portu, Kotwicz, osiwiały już na poły w znojach służbowych wilk morski, był bezpośrednim zwierzchnikiem Warmskiego. Obaj jeszcze do niedawna uganiali po wszystkich zaułkach morza obu półkul ziemskich. Obaj tłukli się jak dwa marki po piekle i obaj niemal równocześnie osiedli na Mieliźnie w porcie gdyńskim. Kotwicz na stare lata, Warmski z nieznanej bliżej nikomu przyczyny. Ta wspólność obecnej doli i pewne podobieństwo przeżyć z lat ubiegłych związały ich, jeśli nie węzłem przyjaźni, to pewnej solidnej, bo na granicie ich charakterów opartej sympatii. Dlatego współpraca inspektora Policji Morskiej i kapitana portu w Gdyni zapowiadała się od samego początku owocnie i pozwalała rokować jak najpiękniejsze dla dobra publicznego nadzieje.
Wyglądacie mi trochę zmizerowany, zaczął pierwszy Kotwicz. Czyżby na manewrach floty tak wami orali?
O ile mi wiadomo, admiralicja nasza przydzieliła was tam w charakterze obserwatora. Uwaga wprawiła Warmskiego w zakłopotanie. Zmieszał się widocznie i szukał odpowiedzi.
No tak, odpowiedział po namyśle. Rzeczywiście czuję się zmęczony. Nie spałem przez 36 godzin z rzędu.
Podjął niedowierzająco Kotwicz. A może się, szanowny kolega, tak stęsknił za kim okrutnie? Za kimś pozostawionym tu w porcie? A spostrzegłszy lekki skurcz brwi u tamtego, dodał dobrodusznie.
No, no, tylko bez obrazy, nie dziwota. Młodziśmy jeszcze młodzi, ale przejdźmy ad rem.
Wedle rozkazu, panie kapitanie. Serdeczny uśmiech rozjaśnił twarz Kotwicza.
Tylko bez tych oficjalnych formalności, kolego. Między nami to chyba zbędne. Mam tedy do zakomunikowania wam parę spostrzeżeń wraz z prośbą o radę.
Ale śpiewać darmo boli gardło. Napijecie się czego ze mną? Mam tu pod ręką nie z gorszego burgunda.
Nie mam nic przeciwko temu. Czy w czasie mojej nieobecności zaszło coś szczególnego?
Zaraz się dowiecie. Najpierw przypijmy. I wychylili po kieliszku wina.
Otóż, kontynuował rozmowę Kotwicz, obcierając wąsy szerokim gestem. Zauważyłem w ostatnich czasach, że kręci mi się tu w porcie i okolicach naszego pobrzeża parę podejrzanych indywiduów. Jakieś przybłędy nieznanej proweniencji, uważacie?
Chyba nie od strony lądu.
Notabene. W takim razie nawet bym koledze o tym nie wspominał jako o sprawie nie z jego resortu.
Papiery okrętowe mają w porządku.
Otóż w tym sęk, że niby wszystko w porządku. Ale tylko niby.
Przyplątali się do nas przed tygodniem na 60-tonowym motorowcu i stanęli na rejdzie przed portem.
Przynależność państwowa?
Niby to wywodzą się z Ekwadoru. Statek wabi się z Hiszpańska, Esperanza. Ale licho ich wie, co to za jedni. Zanadto mi się kręcą w pobliżu naszej flotylii wojennej i zbyt natrętnie ciągną za język naszych chłopców. Trzeba tę sprawę spenetrować aż do samego dna.
Zrobi się. Czy z moich ludzi nikt się do pana w tej materii nie zgłaszał?
Owszem. Bosman Sowa pierwszy zwrócił mi uwagę na tych podejrzanych osobników.
Wybornie. Właśnie jeszcze przed rątem ponocnym mam mi zdać raport. Mam się z nim spotkać w gospodzie. Pójdę tam wprost od pana, kapitanie.
Zatrzymam kolegę jeszcze na małą chwilkę. Czy jesteście wolny jutro rano od obowiązków służbowych, inspektorze?
Na wrażliwej twarzy Warmskiego odbiło się niezdecydowanie.
Jutro rano? Zapytał. Mniej więcej o której godzinie? Po nocnym patrolażu będę kadłubnie zmęczony, chciałbym trochę odpocząć.
A zatem po południu, tak koło piątej?
Jestem do usług, kapitanie.
Zapraszam pana ex offo do komisji śledczej w sprawie zderzenia statków zaszłego na naszych wodach terytorialnych.
Sprawa ważna, bo poszkodowanym jest parowiec szwedzki, król Olaf. Gotowi mieć do nas pretensje. Należy zbadać i rozsądzić, czyja w tym wina.
Gdzie miała miejsce katastrofa?
U samego wylotu helskiego Międzymorza. Król Olaf, okrążając przylądek, wpadł znienacka na wypływającą z przystani rybackiej naszą brandwachtę, Mewę. Chciał jej zejść z drogi w ostatniej chwili, lecz nastąpiło fatalne zjawisko ssania. Nasz statek strażniczy, jako mniejszy, stracił sterowność i całą siłą grzmotną w rufę Szweda. Awaria była znaczna, groziło zatonięcie. Sprawę komplikują. Mgła, która owej nocy zaciągnęła cały wik,
i wadliwa podobno sygnalizacja z wybrzeża. Warbski niecierpliwie potarł czoło. Rzeczywiście, wypadek dość zawiły. Możemy grubo za to zapłacić. Dlatego zapraszam kolegę do komisji jako eksperta. A zatem do widzenia jutro po południu. O 5:00. Stawię się punktualnie. Do widzenia, kapitanie. Wkrótce potem Warmski wchodził pomiędzy zaułki dzielnicy portowej. Wieczór był ciepły, niemal letni. Syreny fabryczne i gwizdawki dokowe sygnalizowały finał prac dziennych. Na ulicach rozbłysły pierwsze światła. Kapitan Brygolety co krok odbierał pozdrowienia od ogorzałych, osmalonych przez wiatry całego świata, mocnych w spojrzeniu ludzi. Co krok spotykał krzepkie, samozaufane, trochę niezgrabne, poruszające się postacie. Wreszcie dotarł do linii nabrzeża w okolicy Molo Północnego. W smugach światła rzuconych daleko na fale przez banie elektrycznych latarń zarysowały się imponujące kontury pancernika Warneńczyk. Spoczywał tu na kotwicy po trudach bojowych ogromny, milczący i w sobie skupiony. Stał zjeżony cały wylotami armat i mitraljez, zakuty w stal pancerza jak rycerz czarny spod Grunwaldu, jak symbol władzy i niezłomnej woli. Chluba Rzeczpospolitej. Zwycięzca odznaczony pierwszą nagrodą na polsko-szwedzkich manewrach floty. A obok inni towarzysze spod pancernego znaku. Hetman Karol Chodkiewicz, Zamojski i Stanisław Żółkiewski. Krążowniki. Admirał Sierpinek, Władysław IV i Jan III. Dreadnoty. Chrobry, Bolesław Śmiały i Batory. Torpedowce, kanonierki, traulery, minostawy, łodzie podwodne i działowce. Szła od tych statków jakaś moc wielka, jakiś rozmach heroiczny i podnosił pierś rytmem dumy, rozkołysywał krew dreszczem entuzjazmu. Warmski przystanął na chwilę i z rozkoszą wodził oczyma po stalowych kadłubach, barczystych, działowych basztach i wieżach, przyczajonych do skoku, pływających kasztelach i fortalicjach, po całym tym wojennym dobytku Rzeczpospolitej, tym morsko-bojowym dostatku, co bronił granic, strzegł dobra pospólnego i uczył wrogów moresu. A gdy już nasycił rozkochane oczy obrazem rodzimej siły i tężyzny, ruszył dalej nabrzeżami wzdłuż portowego basenu. Po drodze witał znajome hangary wodoplanów i ślizgów, bezpieczne przystanie samolotów i aerostatków, z uśmiechem przyjaźni mijał zbożowe spichrze i magazyny, płodów polskiej ziemicy, szafarzy i rozdawców. W brzasku nadbrzeżnych latarń lśniły krzyżownice kolejek rozdzielczych, rozpinały się na granacie nieba zamaszyste linie dźwigów, elewatorów i żurawi. Jeden z nich o herkulicznych wymiarach nośności 5 ton, wyciągu 14 metrów, mimo spóźnionej już pory, pracował niezmordowanie. Potworną, żelazną swą żuchwą za pomocą uchwytów samoczynnych przeładowywał węgiel z wagonów na Lichtugę Maciek. Szczęść Boże, przy pracy wierny sługo, pomyślał Warmski z rozrzewnieniem i wszedł w dziedzinę olbrzymich turbin hydroelektrycznych. Tutaj tętniło serce portu. Tutaj schodziły się wszystkie arterie polskiego strądu. Przysposabiało się wielkie dzieło ochrony brzegowych granic. Tu, za pociśnięciem guzika, rozpalały się wszystkie latarnie portowe. Stąd płynęło światło i ciepło daleko w głąb lądu, a czasu wojny wywiązywały się potężne pola elektromagnetyczne, tworzące wzdłuż polskiego wybrzeża nieprzebytą dla wroga zaporę. Warmski zawrócił znów w stronę basenu. Był już w pobliżu Mola Południowego. Przed nim jeżył się las masztów przekreślonych poprzeczkami rej. Wybrzuszały się kadłuby opasłych kupców wszystkich narodowości. Kołysały w podskokach fali parowce śrubowe i kołowe, motorowce, holowniki, transportowce. Drzemały przycumowane żelaznymi postronkami do knechtów nabrzeża ociężałe, węglem i drzewem ładowne berlinki, lichtugi i barże.
Tu i tam przemykały cicho pomiędzy torsami statków zwinne i obrotne jak frygi awiza. Snuły się podobne widmom nocnym kutry celne i małe, a czujne statki strażnicze. Po zmierzwionej lekko powierzchni wody pląsały czerwone i zielone rzuty latarń burtowych. Drgały strzeliste wrzeciona złoto-żółtych świateł znad dziobów i rów. Powietrze przepełniał charakterystyczny obrzask portu handlowego. Ostre wyziewy skór i ryb, zapach zamorskich korzeni, woń przetworów chemicznych, ropy naftowej, garbników, smarów i mazi. Warmski obrzucił krótkim spojrzeniem ten kołyszący się na fali świat przemysłu i handlu, po czym przemierzywszy szybkim krokiem w poprzek na Sadę Mola, zagłębił się w dzielnicę rybacką. Nie szukał już długo. U wylotu najbliższego zaułka powitała go z daleka rozświetlona pstrokatym lampionem wywieszka, gospoda pod wyjącą syreną. Tu zawinął. Zaraz u wejścia owionął go zapach absyntu, piwa i pikantnych zakąsek. Poprzez zasłonę tytoniowego dymu zalegającą ciężkimi warstwami wnętrze ujrzał w perspektywie parę izb wypełnionych po wręby gośćmi. Byli to przeważnie marynarze wszelkich narodowości i ras i kilku tubylców rybaków. Od szczelnie obsadzonych stołów dolatywały strzępy słów i rozmów. Spoglądały twarze smagłe od pocałunków podzwrotnikowego słońca, wyzywające, zuchowate, ryzykanckie. Czasem ponad zgiełk głosów wybijało się przekleństwo mocne jak udar maczugi, jakiś okrzyk dziki i groźny jak orkan, lub śmiech huczny jak odgłos przyboju. Za ciasno było tu w tej zamkniętej przestrzeni synom morza przywykłym do szerokiego gestu fali, bezkresnych dali horyzontu i gigantycznych wymiarów. To też co chwila wybuchali odruchami żywiołu. Przy jednym ze stołów jakiś mat z harpunniczego statku zakotwiczył na amen uwagę współwiesiadników opowiadaniem swych przeżyć z ostatniego rejsu. Twarz młoda jeszcze, a już schłostana dmami północnych wichrów, mieniła mu się łuną entuzjazmu. Jasne, stalowo-niebieskie oczy ciskały błyskawice świateł, a bujna, płowa czupryna miotała się jak lwia grzywa w podrzutach głowy. Mówił wartko z temperamentem. Słowa jego pełne rozmachu i swobody miały siłę schełbionych denek i malowniczości morskiego krajobrazu. Z ich płynnej, toczącej się zwycięsko rozchwiei wypadały od czasu do czasu zwroty przedziwne w swej pierwotnej plastyce, wyrażenia jedyne w swej dzikiej krasie. Właśnie odtwarzał jakiś manewr żeglarski. Wpatrzony przed się w przestrzeń, może w rozłogi oceanu, ilustrował całym sobą zwroty statku. Uważacie, chłopcy, mówił przechylając się na lewo. Szkuniec położył się na backboard i wyszedłszy z pełnego wiatru prawym ciągiem, zakołował i zawrócił lewym. To był ruch, panowie, niech go kule biją. Zeszliśmy wprawdzie z kursu o dwa rumby, lecz mitręga opłaciła się sowicie. Upolowaliśmy w ciągu kwadransa aż 3 sztuki. Zdryfowałeś kaducznie, wołał głos czyjś ochrypły z sąsiedniej izby i zamilkł zduszony ogólnym rozgwarem. Rafy na kursie, krzyczał ktoś inny wysokim, piskliwym dyszkantem. A ja wam powiadam, braciszkowie mili, tłumaczył swej grupie jakiś osobnik z tentorowym basem, że w takim wypadku najlepiej wziąć trajsle na gejtawy, spuścić kliwry i sztaksle i lec w dryf. Przerwał mu wywód któryś ze słuchaczy. Legnąć w dryf, powiadasz, wśród pełnego sztormu, co? Dobry sobie. Czyś ty, Kuźma, przypadkiem nie zdryfował do tworek, co? Lec w dryf, powiadam, środek niezawodny, upierał się tamten. Cholera brocka, klął na całe gardło jakiś sternik z Małopolski. Zmyło mnie galantnie w kluzę. Małem kulasów nie pogubił. A liści, moi ściewy, jak nie wygramolę się z dziury, jak nie chwycę za rumpel, nie zawrócę młyńca ku nawietrznej, aż zachrobotało coś w szturwale.
kapitan Brygolety przekraczał już próg trzeciej z rzędu izby. Wtedy w kącie, za szklanicą grogu, spostrzegł nareszcie sowę. Bosman, na widok Warmskiego, podniósł się ku niemu. Ogromny, atletyczny, z podłużną, siną szramą na policzku.
— Wedle rozkazu, panie kapitanie!
— rzekł, prostując się przed nim o parę kroków. Warmski uścisnął mu serdecznie dłoń. — Królewna Hanka zdrowa? — zapytał, zajmując miejsce za stołem. — Jak makrela w lecie, panie kapitanie, jak rybka w głębinie.
— To dobrze. Dziś odjeżdżamy na nocny patrolaż.
Sowa poskrobał się w tyle głowy. Warmski zrozumiał gest. — Wiem, Ju, wiem — uprzedził bosmana. — Chodzi ci o załatwienie afery ze Speransą, nieprawdaż?
— Właśnie, panie kapitanie.
Możemy odłożyć rzecz do jutra. Dziś zdasz mi tylko relację w tej sprawie.
— Kiedy w tym sęk, że oni, zwąchawszy pismo nosem, chcą dziś w nocy dać nura? — Musimy działać szybko. — Co mówię? — Bezzwłocznie. To chytry naród. Zamówiłem naszych chłopców i kilku jeszcze wtajemniczonych zuchów na dziś, na godzinę 11:00, przed północkiem.
Wszystko ukartowane. Zaskoczymy ich znienacka. To szpiegi w rosyjskiej służbie, panie kapitanie.
Mam dowody niezbite, namacalne, papiery, dokumenty. Zakradłem się wczoraj do kabiny kapitana i wyłowiłem plany naszego portu. Porobili fotograficzne zdjęcia, wierne jak odbicie w lustrze. Powykradali akta arsenału. Posiedli tajemnice wojskowego archiwum.
Gdzie są te dokumenty?
Mam je tu, przy sobie. Proszę, oto są.
I wydobywszy z zanadrza wincerady plik papierów związanych sznurkiem, podał je kapitanowi. Warmski przeglądnął uważnie, schował do kieszeni napierśnej i powstając od stołu rzekł.
Załatwimy rzecz przed objażdżką. Gdzie wyznaczyłeś punkt zborny naszym ludziom?
Na pokładzie królewny Hanki, w Awanporcie.
A zatem w drogę.
Zapłacili i wyszli. Była już 10:00. Minęli linię przystani rybackiej w zakątku między dzielnicą Maszopską a Molem Południowym i weszli na betonowy bulwar Nabrzeża.
Gdzie nas oczekuje rybitwa? Zapytał po drodze Warmski.
Przycumowana do pachołków w połowie mola, niedaleko Żurawia.
A tamci?
Nie rozumiem, panie kapitanie. Gdzie stoi na kotwicy owa Esperansa?
Na rejdzie przed Awanportem, poza wylotem Mola Południowego.
Sprytne juchy nie chciały zawijać nawet w obręb przedporcia, by w każdej chwili ulotnić się bez przeszkody.
Ten statek znam doskonale nie od dzisiaj. Gdzie mu tam na imię Esperansa?
Taka z niego Esperansa akurat jak ze mnie Ahmed Bey. I pan go zna dobrze, kapitanie, z czasów naszych dalekich rejsów.
Warmski spojrzał pytająco.
To Siewier, zarachangielska, panie kapitanie.
Siewier? Ależ o ile mnie pamięć nie myli, Siewier był żaglowym szkunerem. Tymczasem Kotwicz nazwał ten statek motorowcem.
A no tak! Przerobili szkuner na motorowiec, przemalowali kadłub, przechrzcili na inną nazwę i dziś jest sobie Esperansa.
Chytre moskaluszki!
Oho! Przerwał mu nagle Warmski, obserwując jakiś statek pod banderą francuską.
Turtel wywiesiła żółtą flagę. Pewnie mają chorych za burtą.
Zawinęli do portu dziś rano. Podobno zaszło tam parę wypadków tyfusu.
Lecz oto i nasza rybitwa.
Po chwili kapitan i bosman odbijali od mola na ścigłej jak mewa szalupie. Przecisnąwszy się pomiędzy kadłubami okrętów zakotwiczonych w basenie wewnętrznym, rybitwa wypłynęła na swobodniejsze trochę wody Awanportu.
Nie widzę królewny Hanki, zauważył Warmski z odcieniem zniecierpliwienia.
Stoi opodal łamacza fal, prawie u wylotu przedporcia, uspokoił go Sowa.
Brunhilda gotuje się znać do odjazdu, rzekł kapitan w czasie mijania pięknego pasażerskiego parowca.
Podjęła sygnał Blue Peter.
I wskazał sobie na wielką granatową flagę z białym prostokątem w pośrodku wywieszoną na maszcie przed nim.
Jutro nad ranem podnoszą kotwicę. Abfahrt nach Hamburg.
Lecz Warmski już go nie słuchał. Uwagę jego pochłonął zupełnie tak znany mu, tak drogi kontur statku, który nagle wyłonił się przed nimi w perspektywie portowego ujścia.
Hanka, szepnął.
wybiegając jej na spotkanie duszą i oczyma. Moja królewna. W odległości zaledwie kilku kabli pląsała śliczna, dwumasztowa brygoleta. Warmski nie widział jej od dnia wyjazdu na manewry, to jest od 3 tygodni. Od dziś rana aż do tej późnej, wieczornej godziny nie miał ani chwili czasu wolnego, by wpaść choć na moment na pokład ukochanego statku i przywitać się z nim po dniach rozłąki. Lecz oto dotarli już pod lewą burtę. Przy blasku sygnałowej latarni spływającym czerwoną strugą ze szczytu grotmasztu spuszczono ku szalupie sznurową drabinkę. Kapitan wbiegł pierwszy i z bijącym sercem stanął na pokładzie. Przywitał go serdeczny okrzyk załogi.
Dobry wieczór, chłopcy!
Pozdrowił ich, odpowiadając na ukłon. Starszy mat zdał raport dzienny.
Karabiny w pogotowiu?
Zapytał Warmski i odruchowo skierował spojrzenie za rufę. Hechen poza klin południowego mola.
Będziemy mieli dziś jeszcze przed północą małą przeprawę z kilku drapichrustami. Wedle rozkazu, panie inspektorze!
Meldował Sowa, który tymczasem też przesadził burtę.
Wszystko w porządku. Szalupę na szlupliny i podciągnąć!
Zakomenderował Warmski z lubością wdychając już atmosferę statku. Zawirowała korba windy i w mig rybitwa, zawieszona na szlubbelkach, zakołysała się nad pokładem.
Spuścić motorówkę! Zabrzmiał nowy rozkaz. 10 ludzi z bosmanem Sową za mną. Broń w pogotowiu. Milczenie bezwzględne. Ślepe latarki licami ku sobie. Motor w ruch, a wy tam na pokładzie podwoić czujność. Możecie spodziewać się nas za 2 godziny. Jazda!
Zawarczał silnik, zakołowały młyńcem skrzydła śruby i łódź pomknęła w ciemność. Warmski z przyjemnością studiował postawę swych zuchów. Z satysfakcją wodza wyczuwał w nich głód przygody. Gdzie spojrzał, twarze zdecydowane, oczy czujne, a zawzięte, rozdęte oczekiwaniem walki, wietrzące awanturę chrapy. Tymczasem łódź ślizgała się po fali i parła dziobem w strefę zatoki południową, poza wyimkami portu.
Dookoła robiło się coraz puściej. Coraz rzadziej spotykano nocujące statki. Przejechali mimo ostatnią latarnię na samym cyplu mola. Rozminęli się w drodze z pływającym żurawiem, Turoniem, który po całodziennej pracy wracał na zasłużony spoczynek i zaczęli wkręcać się w połać zatoki między Tamą a Kamienną Górą. Wtedy znienacka otuliła ich gęsta mgła.
Zwolnić tempo! Zakomenderował półgłosem Sowa. Oni są tu już gdzieś w pobliżu. Łajdaki! Dodał, pochylając się do ucha kapitana. Umyślnie pogasili sygnały, by ich nie wytropić.
Według mych kalkulacji powinniśmy już teraz byli dostrzec czerwone światło z bakortu. W tej chwili ogromny, czarny kontur wysiąkł z kotłowiska mgły w odległości zaledwie kilku metrów. Łódź zawirowała gwałtownie i dzięki przytomności sternika, uniknąwszy katastrofy, ustawiła się w tor równoległy do okazałego towarzysza.
— Oni! — szepnął bosman. — Całe szczęście, że nas nie spostrzegli.
— Zatrzymać motor!
— rozkazał Warmski.
— Wiosła w ruch!
Na pokładzie Esperansy nikt nie zdawał się zwracać uwagi na to, co się dzieje pod jego bokiem, za lewą burtą. Biała jak mleko, z minuty na minutę gęstniejąca mraka przesłaniała im widok na najbliższe otoczenie. Zresztą załoga statku, jak wkrótce wywęszył Sowa, czyniła gorączkowe przygotowania do odjazdu.
Stali na kotwicy gęsiego, informował kapitana przytłumionym głosem bosman. Teraz widzę, wciągnęli już do kluzy oba koty i zabierają się do podniesienia kotwicy głównej. Za chwilę będzie brat Szpil w robocie. Przedtem jednak złożymy im wizytę. Czas już dać im znać o sobie.
Chwilkę jeszcze, panie kapitanie, wstrzymał go Sowa i uśmiechnął się chytrze.
Mam pomysł. Trochę może ryzykowny, lecz jeśli się powiedzie, lepszy od oficjalnego wpraszania się na pokład. Podpłyńmy na wszelki wypadek do łańcucha kotwicznego.
Warmski oparł mu rękę na ramieniu.
Czyś oszalał, stary? Zapytał, patrząc mu bystro w oczy. Chciał, żebyś tą drogą?
Bosmanowi błysnęły w odpowiedzi 2 rzędy białych, drapieżnych zębów.
Nie pierwszy zna mi to, panie kapitanie. Zresztą lubię ryzykanckie kawały. Twoja wola, druhu stary. A rewolwer masz?
Sowa niemym ruchem wskazał mu dwie wystające z pasa kolbki. Proszę tylko o sznurową drabinkę. Zrzucę ją wam wprost z kasztelu na przedzie. Warmski po cichu wydał rozkazy. Ostrożnie przekradając się poprzez mgłę, podsunęła się łódź ku dziobowi Esperansy. Sowa, przechylony w pół ciała ponad sztyborg, wodził w powietrzu wyciągniętym ramieniem.
— Stop! — rzekł nagle cicho, lecz dobitnie. — Znalazłem! Uchwyćcie się łańcucha! Tu, tu, poniżej!
Parę rąk porzuciło wiosła i przywarło do żelaznych ogniw. Łódź, jakby uwięziona na linie, pluskała lekko na miejscu.
Teraz puszczają w ruch braszpil, przerwał naprężone milczenie Bosman. Baczność! Teraz odrywają kotew od dna. Puśćcie łańcuch! Zastawcie mnie samego!
Posłuszne ręce cofnęły się w głąb łodzi. W ostatniej chwili Sowa wyrwał jednemu z majtków wiosło i ujął je krzepko w prawą rękę.
To będzie mój zderzak, rzekł na pożegnanie.
Łańcuch, szarpnięty silnie przez nawój maszyny, oderwał od gruntu kotwicę i wraz z uwieszonym na nim Sową śmignął ku dziobowi statku. Bosman, oplótłszy go jak linę nogami i trzymając się lewą jego przegubów, odbił się od kadłuba Esperansy przy pomocy wiosła, które ściskał w ręce prawej. Impet, z jakim łańcuch kotwiczny uderzył o przód statku, był tak wielki, że strzaskał mu wiosło na drzazgi. Lecz właśnie dzięki temu Sowa ocalał. Uniknąwszy szczęśliwie bezpośredniego zderzenia ze ścianą okrętu, Bosman, zręczny jak małpa, zaczął wspinać się po łańcuchu ku sztabie. Zanim wciągnięto go w całości do komory, Sowa zniknął za burtą. W tymże momencie załoga motorówki usłyszała z dołu parę wściekłych i stienno-ruskich zaklęć. Tupot nóg, szczęk żelaziwa, wreszcie dwa, jeden po drugim oddane strzały. Niemal równocześnie stoczyła się wzdłuż bakortu Esperansy, bliżej dzioba, upragniona drabinka.
— Za mną, chłopcy! — krzyknął Warmski, wspinając się z rewolwerem w ręce po ruchomych szczeblach.
Gdy przesadzili burtę, walka na pokładzie była w pełnym toku. Jeden moment opóźnienia, a byłoby po Bosmanie. Osaczony przez trzech rosłych jak dęby marynarzy, Sowa bronił się resztkami sił i zręczności. A już z głębi statku, ze śródokręcia i spod pokładu zaczęli wysypywać się inni. Lecz pojawienie się kapitana i towarzyszy na lewym flanku placu boju od razu zmieniło sytuację.
Ruki wierch!
Zawołał Warmski, mierząc zimno w pierś najbliższego wroga. Groźba poskutkowała. Rosjanie, widząc przewagę przeciwników, zaniechali oporu.
W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej aresztuję panów, oświadczył im tonem urzędowym kapitan Brygolety.
Jakim prawem? Próbował protestować jeden z uwięzionych, prawdopodobnie dowódca.
Papiery nasze przedłożyliśmy władzom portowym.
Przyczyn dowie się pan jutro w urzędzie śledczym. Na razie musi to panu wystarczyć, że jestem inspektorem polskiej policji morskiej. Zresztą przypuszczam, ten mundur jest panom dobrze znany i nie potrzebuje specjalnych legitymacji, odpowiedział grzecznie, lecz chłodno Warmski.
Bosmanie Sowa, w imieniu Rzeczpospolitej dziękuję wam. Z przebiegu całej sprawy zdam niebawem przed władzą dokładny raport. Pan będziesz jego bohaterem.
Wedle rozkazu, panie inspektorze.
Panowie, zwrócił się z kolei kapitan do uwięzionych, zechcecie udać się ze mną do oczekującej już nas łodzi? Z prawdziwą przykrością jednak jestem zmuszony ze względu na bezpieczeństwo własne i moich ludzi nałożyć panom prowizoryczne kajdanki. Wśród załogi Esperansy odezwał się pomruk sprzeciwu, lecz na widok wymierzonych luf karabinów i wylotów Browningów momentalnie rozpłynął się i zniknął bez śladu.
Dalej, chłopcy, czyńcie swoją powinność, zakomenderował Sowa.
Bez oporu już skuto im ręce. Bosman Sowa wraz z matem Więciorkiem i marynarzem Owręgą pozostaną tu na pokładzie do jutra rana.
Zawiesić natychmiast na masztach właściwe światła. Ponadto ze względu na mgłę co 3 minuty wysyłać syreną sygnały dźwiękowe. Nad ranem wpłyniecie do portu wewnętrznego.
Wedle rozkazu, panie inspektorze. A teraz w drogę, konwojowi. Sprowadzić w dół więźniów.
Wkrótce potem motorówka z kapitanem Warmskim i uwięzioną załogą Esperansy Sieviera
zdążała z szybkością 10 węzłów ku portowi w Gdyni. Biła już 12 w nocy na zegarze w stoczni, gdy inspektor oddawał więźniów pod straż inwigilatorom w policji. W pół godziny później, znalazłszy się z powrotem na pokładzie królewny Hanki, natychmiast kazał podnosić kotwicę. Nareszcie, myślał z uczuciem ulgi, nareszcie jestem u siebie. Tymczasem puszczony w ruch Braszpil odrywał już od dna kotwicę, uwalniając statek z uwięzi. Kapitan wskoczył na mostek i otulając się przed chłodem nocnym i mgłą w Winceradę, wydawał rozkazy.
Grotreje na prawy ciąg, fokreje w lewo, na burtę ster, nastaw kliwry.
Królewna Hanka schwyciła wiatr i rozpieniając sztabą falę, wypłynęła z przystani. Po drodze żegnały ją ostatnie portowe latarnie. Minął jakiś parowiec włóczęga, obrzuciły łuną światła czuwające doki. Mgła zczezła. Cudna majowa noc rysowała krajobraz barwami tempery. Na nurcie czołowym rozświetlonym magnezjową poświatą księżyca przewalały się w podmuchach bryzy łagodne, srebrno-szare grzywacze. Na dalszym planie, w głębi na lewo majaczyły krzywą linią kontury wiku. Na wprost, przed dziobem szarzało międzymorze. Gdzieś w połowie cięciwy wikowego łuku, na kursie między Nowym Obłużem a Helem, wyodrębniła się nagle na płani czarna, tajemnicza plama kępy Swarożyca. Warmski zszedł z mostku i oparłszy się o balustradę zawietrznej burty, obserwował w mijaniu wyspę. Ten kolisty o średnicy ledwo kilometrowej wydźwig lądu budził w nim zawsze dziwnie niemiłe uczucia. On, nieustraszony marynarz, były oficer marynarki wojennej, odczuwał w pobliżu tej samotnej, przez nikogo niezamieszkanej wyspy coś w rodzaju przesądnego niepokoju. Kępa Swarożyca była nowotworem morskim stosunkowo niedawnych czasów. Starsi rybacy i żeglarze oceniali jej wiek na lat co najwyżej 150. Jak powstała, dokładnie nikt nie umiał powiedzieć. Jedni przypisywali jej pochodzenie wulkaniczne, inni uważali ją za wytwór powolnego podnoszenia się dna morskiego dzięki nanoszonym przez fale piachom i odmiałom. Ostrów w nader krótkim czasie pokrył się nieprzebytymi chaszczami drapieżnej tarniny, ponad którą wystrzeliła mocno związana koślawymi pławinami konarów buczyna. Niebawem przyplątały się do wysepki tajemnicze gawędy i opowieści. Podobno jakiś maszop z Kuźnicy, podpłynąwszy raz w noc do kępy, ujrzał wśród nadbrzeżnych zarośli postać starca olbrzyma, o trzech twarzach, zapatrzonego szklanym, martwym spojrzeniem w rozchyle morza. Gdy nazajutrz kilku śmiałków z chałup ponownie odwiedziło wysepkę, znaleźli u brzegu na piasku ułomek kamiennego posągu o kształtach ludzkich. Wiadomość o tym dotarła do Gdyni i sprowadziła wkrótce potem komisję archeologiczną. Uznano fragment za cenny zabytek sztuki religijnej z epoki prasłowiańskiej i dopatrywano się w zatartych konturach postaci podobizny jednego z bogów staropruskich. Niestety, zanim zdołano przewieźć go na ląd, złośliwy sztorm zmył go następnej nocy na zawsze sprzed oczu ludzkich. Zazdrosne morze, wyrzuciwszy na chwilę ze swych ostępów niespodziewany gościniec, pochłonęło go z powrotem i skryło na wieki. Lecz pamięć zdarzenia utrwaliła legenda. Odtąd zwano wyspę Kępą Swarożyca. Jednak nikt jakoś nie kwapił się do objęcia jej w posiadanie. Ludzie unikali bliższej z nią styczności. Toteż stała obrośnięta na głucho nieprzebytą gęstwiną drzew i kuszczy, samotna i dzika. Tylko ptactwo morskie w przelotach na wyraj zatrzymywało się tu na krótki postój i napełniało głusze od ludzia chwilowym rozgwarem. Zresztą nikt tu nie zaglądał. U rybaków pobrzeża miała kępa niedobrą opinię. Jakieś licho przykucnęło w jej bukowych matecznikach. Wszystko zło rozsiane po strądzie, rozrzucone pomiędzy ludźmi nadmorskiej strony, tu, zda się, miało swe główne siedliszcze. Tu się zebrało w sobie, zgarnęło do kupy i stąd czyniło wypady pod osłoną nocy i sztormu. Stare zło, pogańskich jeszcze czasów wnucze, bogów dawnych ze świata precz przegnanych ostatnie mściwe echo. Statek mijał wyspę bakortem. Kapitan zapuścił zamyślone spojrzenie w głąb bukowego lasu, cofnął je stamtąd zmrożone chłodem mroków i przeniósł na wąski spłacheć piasku, bielejący przy blasku księżyca w wykroju sierpowatej zatoczki. Jak majak przesunął się kontur drewnianego krzyża z rozpiętym Zbawicielem, jak przez sen mignęło czerwone światełko zapalonej u jego stóp latarni. Warmski odetchnął głęboko i oddał się marzeniom. Kochał te noce morskie, miesięczne, na wolnym od gwaru ludzkiego, wysrebrzonym po światą księżycową pokładzie, gdy nieobserwowany przez nikogo mógł wsłuchiwać się w majestatyczny szum fali, gęźbę wichru i łopot żagli. Drogi mu były te chwile rozmowy sam na sam z morzem, ten duet wieczysty duszy ludzkiej, twórczyni kształtów z plastycznym, bajecznie giętkim żywiołem. Tymczasem brygoleta opływała przylądek Helu. Przesunęła się mimo światła nawigacyjne latarni. Rozbłysły i zgasły zielonawe refleksy księżyca w oknach morskiego laboratorium i statek wpłynął na wody Wielkiego Morza. Do uszu zadumanego kapitana doleciała komenda.
Zwinąć topsle i kliwry, zarefować fok i grot.
Widocznie wiatr wzmógł się i zmienił kierunek. Wyciągnął leniwo wniosek i zapadł z powrotem w zamyślenie. Odezwał się znamienny szum w ożagleniu. Potem charakterystyczne trzaskanie z rabant i królewna Hanka ze zmienionym halsem zaczęła iść pod wiatr.
Pół rumbu z kursu, brzmiał ciąg dalszy komendy. Pół rumbu z kursu, potwierdziło echo od szturwału. Wyrównaj kurs, wyrównano.
Brygoleta mknęła dalej w kierunku północno-zachodnim. Kapitan, nie zmieniwszy pozycji, stał wciąż w zadumie, przechylony przez burtę. Zdarzenia dnia przestały narzucać mu się natrętną bezpośredniością. Odpadły od duszy jak plewy, odleciały jak ptaki przelotne. Nie pozostało po nich nic. Znać, jak bardzo mu były obojętne. Nareszcie mógł zwrócić się tam, dokąd rwało serce i dusza. Nareszcie wolno mu było myśleć o niej. Przed spojrzeniem wewnętrznym zaczął rozwijać się film przeszłości. Strzał w parku. Walka ze śmiercią, cudowne wyzdrowienie i nagła jak grom z jasnego nieba decyzja Hanki. Oto pierwsze obrazy wyrzucone falą wspomnień na ekran duszy. Instynktem serca wyczuwał pobudki, jak przez mgłę widział zarysy motywów. Coś w niej musiało zajść w czasie jego choroby. Jakiś potężny proces psychiczny musiał rozegrać się w tej wielkiej, ukochanej duszy. I właśnie temu procesowi zawdzięczał powrót do życia i... utratę najdroższej na świecie istoty. Rozpaczliwy bunt, jaki podniósł wtedy, załamał się przed opoką jej woli. Warmski zrozumiał, że stoi wobec sił wyższych, którym nie zdzierży, i wijąc się jak robak z bólu, poznał tę smutną prawdę, że wielkość duszy i szczęście najczęściej odmiennymi chodzą ścieżkami i rzadko kiedy spotykają się w drodze na tym padole łez. Hanka Działyńska stała się odtąd zakładniczką Bożą, straconą dlań na zawsze oblubienicą Chrystusa, której wielka ofiara wróciła go zdrowiu i życiu. A zakład to być musiał ważki i wielce go sobie musiał cenić niebieski oblubieniec, jeśli ten, którego wydarła z paszczy śmierci, żył dotychczas cały i zdrowy. Cud to był. Cud prawdziwy. Kto inny byłby już zginął do tej pory niechybnie. Bo nie było takiego hazardu, na który by się Jan Warmski po utracie narzeczonej nie ważył. Szarpany rozpaczą młody człowiek wyzywał wprost przeznaczenie i szukał śmierci na każdym zakręcie drogi. Jak opętany szedł na spotkanie karkołomnej przygodzie, jak desperat błąkał się po krawędziach przepaści, rzucał na oślep zatraceńcze wiry. I zawsze wychodził zwycięski. Prowokowana na każdym kroku śmierć ustępowała z drogi szaleńcowi, który mścił się za to nadludzką dla niej pogardą. Rzecz dziwna, nawet obcowanie z nim, nawet bliskość jego fizyczna zdawały się chronić przed niebezpieczeństwem. Toteż ludzie chętnie z nim przestawali i wielu młodych zapaleńców towarzyszyło mu stale w jego wariackich potrzebach. Najpierw służył w marynarce wojennej,
odznaczony kilkakrotnie za dowody szalonej odwagi i zimnego, nie liczącego się z niczym męstwa, otrzymał już po roku służby wraz z krzyżem kawalerskim rangę oficera. Gdy w rok potem, w czasie manewrów floty, odniósł świetne zwycięstwo jako dowódca łodzi podwodnej, ofiarowano mu godność komandora. Ku powszechnemu zdumieniu Warmski zaszczytu nie przyjął i tłumacząc się chorobą nerwową, przerzucił się z marynarki wojennej do handlowej. Zrazu prowadził statki cudze, później dzięki kilku szczęśliwym rejsom, w archipelagu malajskim zdobywszy pewną fortunę, usamodzielnił się i został kapitanem własnego okrętu. Była nim brygoleta ku uczczeniu nigdy niezapomnianej, ochrzczona imieniem Królewny Hanki. Jak prawdziwy marynarz przenosił Warmski jazdę na żaglowcu nad żaglugę statkami o napędzie parowym czy motorowym. Jak nieodrodny syn morza wolał trudniejszą, bo bezpośrednią walkę, niż ułatwione przez nowoczesną technikę zmaganie się z żywiołem. Dlatego, chociaż w tych czasach żaglowce były już właściwie przeżytkiem tułającym się jeszcze tu i ówdzie na torach śródlądowych i przybrzeżnych, Warmski jakby na przekór wszystkim znalazł upodobanie w tym właśnie typie statku i wbrew utartemu powszechnie zwyczajowi odbywał na swej brygolecie dalekie i niebezpieczne rejsy na głębokich wodach. W okręcie swym był zakochany jak w pięknej kobiecie. Przejrzał wszystkie jego zalety i wady, właściwości i tajniki, znał na wskroś jego organizm, jak dobry lekarz zna ciało swego pacjenta. Odczuwał każdy najlżejszy odruch, najsłabsze drgnienie. Rozumiał nawet jego chimery i kaprysy. To też pod czułym i kochającym jego okiem pływała brygoleta pewna i bezpieczna po najburzliwszych morzach. Borykała się zwycięsko już od lat 7 z odmętami najdzikszych oceanów. I chociaż w swym smukłym, wytwornie sklepionym kadłubie posiadała w odwodzie 2 potężne motory spalinowe, gotowe w każdej chwili do wyręczenia w pracy żagli, dotychczas skorzystała z ich pomocy tylko raz jeden. 2 lata temu, podczas bezwietrznej martwicy, która zaskoczyła ją znienacka na oceanie spokojnym w pasie podzwrotnikowym, gdzieś kilkanaście mil morskich na południe od wysp Galapagos. Lecz tułaczka po morzach nie przyniosła ukojenia. Nie uśpiły tęsknoty za Hanką kołysanki fal, nie zgłuszyły jej ponure chorały cyklonów. Życie bowiem ułożyło mu się w rytm norwidowej piosenki. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. I oto po 10 latach męki, nie do zniesienia, los jakby ulitował się nad nim. 5 roku temu, jakoś z końcem listopada, po powrocie z Hondurasu dzięki szczególnemu przypadkowi dowiedział się o miejscu obecnego pobytu Hanki. Wiadomość podziałała jak objawienie. Przez parę dni Warmski chodził po świecie jak lunatyk, nie jadł, nie spał, na pytania nie odpowiadał. W ciągu 10 lat przepływać tyle razy obok klasztoru i nie wiedzieć, że ona w nim przebywa. Jak można było? Co za karygodna niewiedza, co za potępienia godna ślepota. Hanka, Anuncjadą, Hanka, morską panną, królewna, święta. W tydzień potem zaciągnął się ponownie do rządowej służby i został inspektorem policji morskiej na wodach terytorialnych. Zrzekł się wędrówki po bezkresnych pianiach morza i zamienił żeglugę w wielkim, bujnym stylu na skromny, przybrzeżny kabotaż. Dla ciebie, Hanko, dla ciebie jedyna. Od tej chwili nie było dnia, aby Warmski nie przejeżdżał na swej brygolecie mimo klasztoru Anuncjatek. Pod pretekstem wymogów służbowych, pod osłoną racji strądowego ładu i bezpieczeństwa, wymykał się kapitan z portu na swym ukochanym statku i zawsze docierał do linii klasztornej rozkali. Tu witały go zimnymi blaski mroźne, grudniowe zarania. Okrążały zgiełkiem południowej godziny rzesze mew i rybitw. Tu szydziły zeń po krwawiem zachodu konające słońca i patrzyły na jego tęsknotę chłodne, obojętne księżyce. W noc wigilijną, gdy cała załoga rozpierzchła się po domowych zaciszach, by na łonie rodziny spędzić ten jedyny w roku radosny wieczór i pokolędować maleńkiemu przed stajenką i choinką, kapitan Warmski, pozostawszy na opustoszałym statku sam jak palec, wsiadł do motorówki i pognał ku klasztornemu przylądkowi. I podczas gdy inni w ciepłych, rozjarzonych światłem izbach łamali się opłatkiem, on jak potępieniec tułał się po morzu dookoła skalistego wyskoku, roztrącając stężałą, na pół zakrzepłą już falę dziobem swej łodzi. Tak upłynęła mu zima i początek wiosny. Warmski czekał. Roztęsknione oczy jego błądziły po klasztornym tarasie, zagłębiały się głodne w wyloty krużganków, żebrały o litość strzeliste, bezcenny skarb skrywające okna i konały z bólu u podnóży kamiennych przyporników. Aż wybiła godzina spełnień. Niezapomniany świt Wielkiej Soboty. I nastały dnie miłosnego rozmodlenia i adoracji, tydzień hołdu i uwielbienia. Co dzień, gdy ponad rozłogami morza budziły się pierwsze przeczucia poranku, a rozewska latarnia wysyłała ostatnie rozbłyski, podpływał Warmski pod taras i co dzień witał z daleka oczekującą. I szły ku sobie ich spojrzenia poprzez kurzawe kipieli, poprzez wrzątek wód i zwarłszy się w uścisku, wiązały ślubami wieczystego miłowania. I wędrowały ku sobie ich dusze poprzez grzywy denek, poprzez zgiełk przyboju i spotkawszy się w drodze, tuliły do siebie jak para rozkochanych gołębi. Tylko twarz jej z dniem każdym stawała się bledsza, tylko oczy jej z dniem każdym bardziej podobne do oczu konającej łani. Rozkaz admirała przerwał na długie 3 tygodnie słodycz tych nabrzmiałych smutkiem jesieni spotkań. Nie zdołał jej nawet pożegnać. Twarda, żołnierska służba odwoływała w inne strony. Dopiero dziś, po spełnieniu obowiązku, leciał ku niej na skrzydłach ogromnej tęsknoty. Lecz czy będzie go wyglądała? Czy wyjdzie jeszcze raz na taras? Czy może zniechęcona daremnym, 3-tygodniowym czekaniem zamknie się z powrotem w zimnych wnętrzach klasztornej samotni? Okrutna niepewność szarpała duszę szponami sępa, zaginając pazury pod samo serce. Z rozterki duszy zaczął wywiązywać się dziwny stan półsnu, półjawy, niebezpieczny stan, któremu ulegał od czasu do czasu w momentach wewnętrznego przełomu. Gdy uczuł znamienne odrętwienie w nogach i szum w uszach, oderwał się resztkami świadomości od bariery i powlókł ku trapie juty. W drodze usłyszał jeszcze niewyraźnie komendę. Do zwrotu! W prawo na burtę! Puść kliwer szkoty! Przebrasowują żagle na nowy hals. Przekradła mu się chyłkiem ostatnia myśl i wysilona rozwiała się w ciemnościach. Na pół przytomny zeszedł do kajuty i rzucił się bez pamięci w głąb koi. I podczas gdy statek po dokonaniu zwrotu przez sztak szedł pełniejszym kursem w pół wiatru, kapitan jego leżał w kajucie stężały i bezwładny jak kłoda. Po kilku minutach bezwzględnego zastoju władz psychicznych zaczęła budzić się w nim nowa, zmieniona do gruntu świadomość. Warmski uczuł się nagle mnichem na tle ponurego średniowiecza. Na horyzoncie zarysował się kontur potężnego opactwa. Mroczne wnętrze kapituły i zbór braci zakonników w białych, okapturzonych habitach. Jak zmora przesunęło się wspomnienie klasztornego sądu i klątwy i długiej, samotnej wędrówki wzdłuż morskiego wybrzeża. W końcu zmartwychwstała wizja najcięższej przewiny, ohydnego gwałtu na dziewiczej mniszce w cichym, klasztornym sadzie, zrodzonego stąd zwątpienia i samobójczej śmierci w rozchylach morza. Nastąpił okres pokuty, czasowy zanik ludzkiej świadomości i upokarzające dla ducha zlanie się z żywiołem. Porwana siłą retrospekcji jaźń Warmskiego, dotarłszy do tego momentu poprzedniego swego żywota, opuściła ciało śpiącego i przywdziawszy ponownie postać mnicha, zbratała się z morzem. Był pół człowiekiem, pół rybą głowaczem, zwierzęciem z ludzką świadomością. Teraz przypomniał sobie przebytą kaźń, kiedy to łuskowatą piersią przez wieki całe pruł rozłogi Bałtyku i krążył dookoła klasztoru, rozgarniając falę hakowatą płetwą. Był postrachem i plagą strądu. Ilekroć gdzie wychylił stoni łeb swój z tonsurą mniszą, roiły się nieszczęścia i zbrodnie. aż się wypełniły przeznaczenia, aż wolą wyższą duch jego oswobodzony z miejsca pokuty zamieszkał po wiekach tułaczki w ciele przyszłego marynarza. Lecz pamięć grzechu i minionego żywota powracała w chwilach duchowego przesiłu i rozterki. Wtedy kapitan, chwytany nagle w kleszcze sił nieznanych, tracił przytomność i nie władnąc sobą, zapadał w stan drętwoty, z którego budził się niepomny sennych widziadeł i przeżyć. I teraz, w tę noc srebrzystą, księżycową, cień mnicha morskiego, potuławszy się po przedrannej fali, rozpłynął się jak majak przed brzaskiem i znów dreszcz życia przepłynął przez bezwładne ciało Warmskiego. Śpiący poruszył lekko wargami i ocknął się. Był świt. Przez iluminatory kajuty wpadały do wnętrza pierwsze szaro-białe jego smugi. Kapitan zerwał się z koi i wypadł na pokład. Z morza wyłoniła się właśnie górna krawędź słońca i skoraliła grzebienie wełn. Brygoleta była na wysokości klasztoru. Warmski jak piorun wskoczył na wyżkę. Trajsle i sztaksle na gejtawy! Krzyknął donośnie. Spuścić kliwry! Odbrasuj Fokreje do położenia zasadniczego! Ster na wiatr! Zatrzepotały formarsle, napełniły się wiatrem grotmarsle i brygoleta zatrzymana w biegu zaczęła wykonywać na miejscu ruchy półkoliste. Statek legł w dryf. Kapitan spojrzał na taras i pokraśniał ze wzruszenia. Oparta o parapet czerniła się smukła postać zakonnicy. Z ram kornetu wychylała się twarz bielsza niż lilie. Patrzyły oczy śmiertelnie smutne. Warmski podszedł na koniec mostku i zasalutował. Siostra Agnieszka nisko pochyliła głowę.